Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywa.
A ja nazywam się Jiżyński Rafał, witam.
Rafał, witam cię serdecznie. No powiem ci, jak czas na nagrania mógłby być lepszy, inwestorzy leczą rany. No to jak oglądamy, co to się wszystko dzieje, to powiem ci, chciałbym się obudzić, powiem ci, że którego to by było. No nie wiem, gdzieś w listopadzie, bo to chyba będzie już po wyborach wówczas.
Ale obudzisz się z nowym koszmarem, czy wręcz przeciwnie?
Nie, chodzi mi o to, że pieniądze lubią spokój. Bo teraz jest tak, że co jakiś poseł, przeproszenie, od którego nic nie zależy, wyjdzie gdzieś tam złapany przez reporterów w holu sejmowym i powie, że podatek jakiś tam bankowy od sieci tylko powierzchniowych będzie, wiesz, wcześniej, później, coś tam, to wtedy, wiesz, kurs od razu banków plus 7, minus 10, po prostu masakra.
Może tutaj należałoby wprowadzić jakieś ograniczenia, tak jak spółki mają, że poważne informacje przed sesją albo po sesji.
A jakie to ma znaczenie? To będzie tak samo, nie? No, to będzie tak samo. To nie ma znaczenia, kiedy to będzie. Po prostu, wiesz, o co chodzi. Teraz politycy sobie rzucają jakieś takie rzeczy. Przecież to, że jakiś teraz poseł wyjdzie i powie, że będzie podatek w 2016, później, albo w 2017, to nie będzie kompletnie nic wspólnego z tym, że jak już, załóżmy, że ta zmiana władzy będzie, co ten nowy rząd sobie tam wymyśli. Co oni teraz mówią w kuluarach sejmowych, a co będzie później, to nie ma absolutnie moim zdaniem żadnego związku.
No to ten rynek sobie próbuje coś tam dyskontować, ale to też jest dawanie takich powodów, tak, dla którego ten handel jest taki, a nie inny.
Dobra, tak, takim przykładem spektakularnym, numer jeden, to co się wydarzyło w ostatnich kilku dniach, jest oczywiście strzał na KGHM-ie, nie wiem, czy sprawdzę, sprzed dwóch czy przed trzech dni. Jak zostały posłowie PiS-u zapowiedzieli, że podatek od kopalin może być w Polsce zniesiony.
O, to już bardzo ważne.
Tak, że zniesienie podatku od kopalin, no od razu kurs KGHM-u tam w ciągu godziny wyskoczył plus 11%, prawda? No ile to ma wspólnego z rzeczywistością? No to jest fajnie, takie przedwyborcze, ładnie sobie można powiedzieć, taką, wiesz, obietnicę złożenia. Oczywiście ja się zgadzam z tym, że ten podatek z tym KGHM-em, no to coś z nim jest nie halo, prawda? Po pierwsze, płaci go tylko jedna spółka w Polsce. Po drugie, jest tak dużym podatkiem, takim dużym obciążeniem dla spółki, że przedstawiciele spółki sami mówią, że aktualnie to, co się wydobycie w Polsce, opłacalność wydobycia w Polsce staje pod dużym znakiem zapytania. No jakby tego, więc wiesz, pytanie, no wiadomo, no, powinien być taki podatek, tak się wydaje, no jak jakieś przedsiębiorstwo eksploatuje, no, teren danego państwa, no to mogą płacić od tego podatki, no ale jakieś tam.
Ale to już jest w gminach, tak? Znaczy w gminach, w miastach tam to normalnie, to JSW dzisiaj, znaczy kilka dni temu wypowiedź nowego prezesa Szlenka, że JSW będzie negocjowała podatki tutaj te lokalne, tak?
No właśnie, więc coś z tym podatkiem jest nie tak. No ale ja mówię o takim, wiesz, klasycznym takim efekcie politycznym, że posłowie sobie tam w zapowiedziach przedwyborczych mówią, zniesiemy podatek od kopalin, kurs KGHM-u plus 11, no tam we wtorek bodajże to było, albo w poniedziałek, jakoś tak.
Ale to jest, ja zawsze się śmiałem z takiego powodu, że okej, okay, KGHM jeszcze w cudzysłowie państwowa spółka, od Skarbu Państwa wszystko zależy i wiadomo, no, zarząd, rada nadzorcza wybierana również przez tego samego akcjonariusza państwowego. I sami przedstawiciele spółki z wewnątrz mówią, że no, oni wolą inwestować i rozwijać się za granicą, żeby uciekać od podatku. No, to jest parodia. No to jest. A za chwilę może się okazać, że tego podatku nie ma. No i co? I KGHM, który ma projekt inwestycyjny, wiele miliardów dolarów rozpisany na Sierra Gorda, czy Morrison, czy te inne projekty w Stanach, Kanadzie i na Grenlandii. I nagle z abstryknięciem palca kilku polityków, co, ma skasować i znowu ma inwestować w Polsce. No, ci politycy kompletnie nie mają zielonego pojęcia, jak mocno oddziałują na biznes i to oni właśnie takimi zagraniami psują i wpływają negatywnie na spółki.
No, niestety tak. To zaraz jeszcze bym mówili. Ja chciałbym cię o tym KGHM-ie, no bo jakby kurs KGHM-u na stale zagościł poniżej 100 zł. To już nie jest tam przypadkowe jedno zejście i powrót, to już jest tak, już od kilku dni jest poniżej 100 zł. No ale wiadomo, wypowiedzi polityków, wypowiedziami, no tutaj to już żeśmy omówili, co z kursem miedzi, bo zdaje się, że on ma tutaj dosyć duże znaczenie na...
No ma olbrzymie, no olbrzymie ma znaczenie kurs miedzi. Nie, no to od zawsze praktycznie mówi się, że wycena akcji KGHM jest pochodną właśnie ceny surowca, tak? KGHM jest 8. producentem miedzi tak, na świecie, pierwszym srebra. No tak, ale ta miedź to już jest w okolicy 5200-5300 tysięcy dolarów za tonę. To są najniższe poziomy od 2009 roku, sześcioletnie minima, tak? Przypomnijmy, że strategia KGHM zakłada na ten rok średnioroczną cenę miedzi 6800, to jest różnica 1500 dolarów. To jest gigant, tak? Ja w tym momencie nie pamiętam, jaki jest koszt wydobycia jednej tony miedzi przez KGHM w średnio. Coś mi się wydaje, że to jest 4000 tam z kawałkiem.
W Polsce.
W Polsce, tak?
W Polsce.
4700, 4800,
Bo w tym Chile jest dużo niżej, no między innymi dlatego oni w tym Chile inwestują.
No ale to tutaj, to już pokazuje, jak szybko, to jest bardzo podobny case jak z węglem, tak? Cena węgla, czy energetycznego, czy koksowego w takim tempie mocno spadała, że spółki mimo tego, że obniżały jakąś tą jednostkową cenę wydobycia, ale były w stanie obniżyć o, nie wiem, mniej niż 10%, o kilka procent rocznie, a cena na rynku spada o 20-30%. To w tym momencie mieć tak samo przecież jeszcze 2-3-4 miesiące temu była powyżej 6 tysięcy dolarów, teraz jest 5200-5300, to jest 15% w 3 miesiące, to żadna spółka nie potrafiłaby przed takimi wahaniami się uchronić, a takie coś jak zabezpieczanie cen surowca poprzez jakieś tam instrumenty pochodne, no to na taką wielką skalę, jaką robi to KGHM, jest praktycznie niemożliwe. Oczywiście da się to
w krótkim terminie, ale nie w długim. Jak ceny miedzi spadłyby trwale poniżej jakichś tam poziomów, no to do nieskończoności zabezpieczyć się za pomocą instrumentów pochodnych nie można. Tak?
No i teraz... co w przypadku tym KGHM-u, no, a zróbmy scenariusz, że miedź jest nie po 5200, tylko spada drugie tyle, ile jest na przykład 4200 albo 4000, tak? Mhm. Czyli już jest poniżej kosztów produkcji KGHM i KGHM-u nie tylko nie stać już na zapłacenie podatku, ale tutaj zaczynają się robić problemy z programami inwestycyjnymi, które on realizuje, tak? Ostatnio były podane dane dotyczące wielkości nakładów inwestycyjnych. W takim raporcie, który był wydany przez KGHM 1,5-2 miesiące temu, dotyczących właśnie raportów zasobowych, i tam były projekty wszystkie wykazane. To również na naszej stronie było opisywane ze źródłem, z linkiem do tego. No i co wtedy? No i KGHM ma wtedy gigantyczne problemy. Ja się boję tylko jedno, że nawet jeśli już politycy powoli dostrzegają potrzebę zniesienia tego podatku, że to może być za późno.
Aż tak?
No jeśli, a jeśli cena miedzi będzie po 4000 dolarów za, nie wiem, pół roku, nawet szybciej, to co się dzieje z KGHM-em?
To nastraszyło się. No generalnie przestaną, będą musieli zamknąć w Polsce.
Ja mówię czarny scenariusz, tak? No nie da się zamknąć nagle, tak?
Zamknąć
i to jeszcze pamiętaj, państwowa spółka to jest.
Tam jakieś tysiące górników.
No to co, no to PGE dofinansuje KGHM?
No już nie straż, kogo to PGE ma
do ja mówię czarny scenariusz, nie? Co będzie, jak będzie mieć po 4000, a na to politycy nie mają wpływu, tak?
No nie.
Równie dobrze, no, ten krach na chińskiej giełdzie jest, mówią, że jest krach na chińskiej giełdzie, ale zobaczmy, jakie były indeksy w Chinach rok temu, tak? Także ten krach to jest jeszcze taki, że te indeksy są jeszcze znacznie powyżej poziomu sprzed roku. Mhm. A co będzie, jeśli faktycznie ten krach w Chinach dalej będzie postępował, no, i to się wszystko przełoży?
No mówi się, że miedź ma doktorat z ekonomii. Tak, to jest, tak, jest takie powiedzenie. No więc jakby patrząc na spadające ceny miedzi, oznaczałoby to spowolnienie w wielu takich bardzo szybko rozwijających się gospodarkach, bo ceny surowców, tego typu właśnie jak miedź, tam jakiejś stali i tak dalej, ma największe znaczenie w gospodarkach szybko rozwijających się, takich, co to budują po raz pierwszy też podstaw, takich jak Chiny właśnie. To ma zupełnie inne przełożenia w gospodarkach, takich, które są już oparte na wysoko rozwiniętych, na przykład oparte są na usługach. Tak jak gospodarka amerykańska i gospodarka krajów z Europy Zachodniej. W przypadku tak gigantycznych gospodarek jak Chiny, Indie i tam okolicy, cena miedzi, jakby to ich popyt na miedź ma, popyt na miedź ma decydujące znaczenie dla ceny miedzi. O tak.
No ale to też, jeśli nałożymy sobie wykres miedzi na inne surowce, no to miedź tak naprawdę jest w szarym ogonie, jako ostatnia zaczęła jakoś dynamiczne spadki, tak? No porównajmy sobie ze złotem, ze srebrem, z ropą przede wszystkim. To naprawdę ta miedź... No to spokojnie. Jeszcze tam no, ropa spadła tak ze 110 do 50, tam 4-5, tak? To jest 50%. Miedź też tam była gdzieś chyba 8-9 tysięcy. No to jeszcze 50% teoretycznie nie spadła. Bardzo śmieszne gdybanie, ale potencjał do spadków jeszcze jest. No, jest ewidentny trend spadkowy na miedzi. Obecnie są nowe dołki trendu spadkowego. Po prostu. A jesteśmy świeżo po korekcie wzrostowej, która wyniosła tam około $1000, tak?
No, przynajmniej się szczerze, że ta miedź faktycznie nie wygląda różowo. No dobra, ale to miejmy nadzieję, że KGHM nie będzie kolejną spółką, którą to biedne PGE będzie musiało ratować, bo PGE tam ma całą listę spółek już, które musi ratować. No w ogóle cały sektor energetyczny. No to jest kolejny taki przykład wpływu Skarbu Państwa na to, jak są zarządzane no, teoretycznie no, prywatne giełdowe spółki, ale to tylko teoretycznie, bo one żadne prywatne, to są tylko z nazwy, oczywiście tam jest dominujący akcjonariat Skarbu Państwa. No w żadnym innym przypadku nie wyobrażam sobie, że przyszedł właściciel i powiedział do zarządów spółek energetycznych, proszę przepatrzyć sakiewki, ile kto ma na koncie, bo by trzeba będzie ratować kompanię węglową i tam jeszcze kilka innych spółek górniczych, tak, w tym JSW i tak dalej. Dopisaliśmy to na stronie, ile spółki te takie z dominującym akcjonariatem Skarbu Państwa, ile mają pieniędzy na koncie i ile mogłyby na tą kupkę wyłożyć.
No i to jest najśmieszniejsze, że oczywiście wszystko spada, wszystko na to wygląda, na energię PGE. Gdzieś tam Tauron się przemija, no ale gdzieś tam ma odkupić jedną kopalnię. No ale zobaczmy, na co to się przekłada. No na to się przekłada, że okej, te spółki mają włożyć teoretycznie nieoperacyjne aktywa typu KGHM, gdzieś tam ma jakieś hotele swoje tam gdzieś włożyć, tak, do tego. No ale zobaczmy, że przed chwilą wyszły informacje, że PGE ponownie przesuwa, oddala o kilka lat oddanie elektrowni atomowej. No właśnie, to jest ten strumień pieniędzy, który zamiast w ten projekt idzie tam, a skoro przesuwane są pieniądze z inwestycji w infrastrukturę energetyczną i w nowe moce, bardziej efektywniejsze produkcyjne energii, no to wiadomo, że to społeczeństwo zapłaci w cenie prądu. Proszę.
Dobrze. Temat inny na dzisiaj, który chcielibyśmy też poruszyć, no tylko dosyć tam przykra sprawa, tak, czyli śmierć Jana Kulczyka. No, oczywiście tutaj no, przykra sprawa, tak jeszcze rok temu Jan Kulczyk był gościem na konferencji Wall Street, no bo tak można powiedzieć, kto by się spodziewał, prawda? Straszne wydarzenie. My popatrzmy na to z takiego naszego inwestorskiego punktu widzenia, czyli na spółki, które należą do imperium Jana Kulczyka, czyli a są notowane na giełdzie, czyli Ciech i Serinus. Z takich dużych nazw przychodzą mi pierwsze na myśl. Ciech jest w eleganckim trendzie wzrostowym od 2011 roku, tak z pamięci, chyba tak mniej więcej. No ale wiadomo, tak, to w dniu wczorajszym, kiedy dotarła do nas ta wiadomość, znaczy był bardzo krótki, bardzo silny spadek, ale Ciech powrócił na swoje miejsce.
Tak, i jeszcze jest Serinus. Tak. Serinus tam teraz, tam przede wszystkim chodzi o tutaj politykę na Ukrainie, tak, gdzie Serinus ma dużo wydobycia i tam jest chyba najważniejsza sprawa. No, że tak powiem, umiera główny driver, główny decydent, od którego wszystko zależy. Tak się akurat stało, że akurat z bardzo szerokiego portfela Kulczyka zniknął PKS, tak, który został sprzedany innemu funduszowi.
Myślę, że tego Serinusa, to jest jakby to jest biznes wydobywczy, tak? Ropa naftowa na całym świecie i tak dalej. Do prowadzenia tego typu biznesów no nie potrzeba zdolnego studenta z dyplomem, tylko potrzeba kogoś, kto ma znajomości. Tak, wiesz o co
ale
chodzi.
Ale w wojsku?
Nie, w ogóle. Po prostu takie rzeczy się załatwia, wiesz, z jakimś ministrem, z jakimś, wiesz, premierem obcego rządu. Trzeba, nie wiem, wynegocjować koncesję w jakimś ministerstwie gospodarki obcego kraju. Wiesz, nie wystarczy zdolnego menedżera. Młody, zdolny menedżer, który ma wysokie
koneksje.
IQ. To są konekcje, znajomości, a tego na pewno Janowi Kulczykowi odmówić się nie da.
To także, na pewno, mając 15 miliardów, tak, majątek.
Tak, to już, no, złotych, to już na pewno, tak. No poza tym, no, on niezwykle znana postać, zarówno na arenie polskiej, jak i na arenie międzynarodowej. Powiem ci, o ile na Ciech patrzyłbym umiarkowanie optymistycznie, tak, no bo to jest biznes, tam będą tu wszystkie opinii bardzo dobrze w chwili obecnej zarządzane, to Serinus, pomijając jakieś zarządzanie, bo ta też może być dobra, to bez tych takich znajomości, bez firmowania tego nazwiskiem Jana Kulczyka może być problem. Zatem wiesz, no, zmienił się zarząd Kulczyk Holding już kilka lat temu, przecież syn Jana Kulczyka jest prezesem Kulczyk Holding od kilku lat, no ale było wiadomo, że ten przemysł naftowy, tak go nazwijmy, to jest hobby Jana Kulczyka i że on tam serce w to wkłada i było wiadomo, że dopóki on jest i odpowiada za to, no to nie da temu Serinusowi tam nic złego się stać nie może. A teraz jak Jana Kulczyka zabraknie, no to nie wiem, co będzie z tym Serinusem. Czy Sebastian Kulczyk powie, że to już nie jest jego hobby. Jego hobby teraz jest inne, jakieś aktywa, inna jakaś branża gospodarki. Dobra, wiesz co, teraz tak, portfel C, chciałem, żebyś tam powiedział, co się dzieje, no bo w naszym portfelu, ponieważ jest tak, no wiemy, co mamy, tak, w tym portfelu, no, między innymi mamy to PGE, o którym dzisiaj wspomnieliśmy, który już ładnie jest, przepraszam za wyrażenie, przeczołgane, no ale mamy także, znaczy mieliśmy także takie tak papiery jak Monari, który bardzo elegancko załapaliśmy się na świetny impuls wzrostowy. Co teraz mamy? I jak nam to tutaj, jak to wygląda, co trzymamy, a co jest blisko stop lossów, a czego się pozbyliśmy, bo te profity nam weszły.
Stop lossy. No, z tego segmentu długoterminowego, dywidendowego, proemerytalnego, tak go traktujemy, to mamy w tym momencie trzy spółki: PKP Cargo, PGE i ABC Datę.
I tam jesteśmy bez stop lossów.
Tam jesteśmy bez stop lossów i w razie czego reagujemy po prostu na bieżąco, tak? Pamiętajmy, że te spółki wypłacają dywidendę i na te dywidendy się już załapaliśmy. Skład portfela jest...
Przepraszam, czy z PGE chyba nie? Tam jeszcze to będą, nie, to oni jakoś nie, we wrześniu coś płacą. Podzielić jaką uwagą z tym PGE, bo to jest, wiesz, wiadomo, teraz jest zamieszanie, wielka huzia na Józie, trzeba ratować kopalnię, prawda? No kto? Ja, wiadomo, PGE, bo ma tam śpi na górze gotówki. Ale ja patrzę na takie inwestycje jak PGE w kontekście 20 lat, 30.
No ja może 10, o, na no, razie, tak?
No powiedzmy, no generalnie, no nie w perspektywie najbliższego pół roku.
To dla mnie takie, ja te akcje traktuję z tego sektora dywidendowego jako po prostu coś jak lokatę.
Tak, no mnie
po prostu,
trochę...
obligacje, lokatę.
Wiadomo, boli mnie, no bo każdego boli, ale jakoś niespecjalnie, nie płaczę nocą w poduszkę przez to, że straciliśmy na PGE 10%.
No w takim horyzoncie długim to nie jest ból, tak? Jeszcze.
Dokładnie.
Tutaj te horyzonty są długie. PKP Cargo. No, tu się pojawił problem. Spółka, która mi się gdzieś tam podoba pod względem perspektyw dość szerokich. Tu przede wszystkim mam na myśli obecnie bardzo niską średnią prędkość pociągu w Polsce, tam około 30 tam kilku kilometrów na godzinę. I tu w perspektywie 2, 3, 4, 5 lat, jak już te inwestycje na kolei zostaną, że tak powiem, załatwione, dokonane i tak dalej, to ta średnia prędkość pociągu musi wzrosnąć i o ile powinna wzrosnąć wówczas efektywność, tak, pracowników, w ogóle aktywów tej spółki. Po drugie, programy dobrowolnych odejść. Tutaj spółka dość mocno zredukowała liczbę pracowników, ponosząc jakieś jednorazowe koszty odpraw, ale to również z tytułu oszczędności te środki, te, przełożą się po prostu na powinny na jakieś tam zyski. No i po trzecie, ta spółka praktycznie nie ma zadłużenia, ma bardzo silną pozycję finansową i pokazuje bardzo duże zdolności w praktyce i zapowiadane akwizycje w Europie, więc tutaj jakiś potencjał do rozwoju jest. Ale ostatnio się okazało, że jak to Solidarność i związkowcy stwierdzili, że oni sobie zastrajkują, nawet w PKP Cargo, która jest przecież całkowicie już prywatną spółką, no i żądają 250 zł podwyżek, na co przedstawiciele zarządu mówią, że to po prostu są absurdalne wręcz żądania. No i tutaj w pokłosiu tego strajku kurs Cargo no, zareagował spadkiem tam z 84 na 79, tak? To jest 7-8%, to jest dość sporo.
No, dużo.
Dużo. Ale pamiętajmy, że z PKP Cargo tam już dywidenda 2,40 z kawałkiem chyba już została wypłacona, a większy efekt dywidendy jest na ABC dacie, tak? Bo my to kupiliśmy po te akcje po 3,80, a dywidenda wynosiła tam 36 groszy, jeśli się nie mylę. No na dzień dzisiejszy jesteśmy prawie na zero, tak? Bo jest tam 3,40 około kurs w tym momencie ABC daty, no ale tutaj ten stopa dywidendy blisko 10% podtrzymywana przez spółkę. Spółka według prognozy ma nawet poprawić wyniki w tym roku, więc oczekujemy nadal tak wysokiej stopy dywidendy, więc śmiało tutaj trzymamy. Co do innych spółek. Bardzo blisko stop lossów jest Torpol i PCM. I to są, my w tym momencie jesteśmy na stracie tam między 15 a 20% na tych spółkach, to jest dużo. Torpol pochodzi z sondy, wygrał sondę z 2 miesiące temu, jeśli dobrze pamiętam, i tam stop loss jest na 10,50.
Znaczy pochodzi z sondy, w sensie...
Wygrał sondę, tak?
To wy, drodzy słuchacze i czytelnicy z naszej strony, wyklikaliście ten Torpol.
Tak, więc no, udało się z Monari, tak, na którym również
A Monari też jest sondy.
Też jest sondy.
No i to weszło elegancko.
Były trzy spółki, tak, na razie. Były trzy sondy, z których spółki trafiły. Pierwsza to była Energa. Mhm. No i Energę kupowaliśmy po 23,50 około.
I tam wszedł stop loss.
I stop loss wszedł na 21,30. 6 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Na Energa teraz?
19,5.
No to jakoś mamy tak. Znowu całe szczęście, że akurat w tym momencie mieliśmy stop lossa i tutaj pokazanie, że przełamanie linii trendu wzrostowego tej głównej zaowocowała takim sygnałem. Od razu sprzedaliśmy po potwierdzeniu przełamania, no i na szczęście uchroniliśmy się przed spadkami. Monari weszło z zysk 19% w niecałe 4 tygodnie. Super strzał, tak? No i teraz ten Torpol jeszcze jest, no i on tutaj się tak dość mocno konsoliduje wokół tych poziomów 11 zł. No bardzo podobnie jak przy PCM-ie, którą spółkę również mamy, no te dwie spółki wydają się fundamentalnie pracować bardzo dość pozytywnie, tak? No ale te kursy niestety nie są sprzyjające i tutaj... te stop lossy jednak będziemy respektować, tak?
Dobra, wiesz co, to chyba wszystko.
Jeszcze ostatnia spółka, której nie wymieniliśmy, a bardzo ładnie się zachowuje, no. To Grodno.
A przepraszam, czy
znasz, Michale, co to jest Grodno?
Czym no znam, zajmuje? Bo mamy w portfelu, więc zainteresowałem się, tak? Poza tym ja kojarzę, że przedstawiciele tej spółki dosyć dobrze komunikują się z rynkiem, także znam oczywiście.
No i Grodno kupiliśmy w połowie maja po 4,30, od razu po wynikach, które nam się spodobały, a teraz jest 5,18 około.
A dzisiaj było 5,24 maksimum roczne.
No to już mamy 90 groszy, czyli no już 20%.
A mamy tu jakiegoś take profita, czy tak sobie
nie,
trzymamy?
Nie, akurat Grodno było w takiej sytuacji, że ono miało bardzo ładny trend wzrostowy, i tutaj technicznie nie wystawialiśmy take profitów. Take profity i stop lossy to przede wszystkim przy sondach się mocno
sprawdzają
i tutaj trzymamy, bo przy sondach mamy horyzont inwestycyjny do 4 miesięcy, więc tutaj to musi funkcjonować. Co ciekawe jest, w ostatniej sondzie propozycje, które daliśmy, te inne, które nie wygrały, również bardzo fajnie się zachowały, więc tutaj akurat ukłon akurat w stronę naszego zespołu, który wybiera te propozycje, że akurat wstrzelił się, bo zarówno Elemental, Dom Development i jeszcze trzecia spółka AB, tak, dały takie stopy zwrotu między 8 a dobre kilkanaście procent, aczkolwiek Monnari najwyżej.
No, wiem, że a teraz trwa jakaś sonda jeszcze, prawda?
Tak.
Chyba PKO BP jest w grze, no jest tak, chyba no, Integer mamy, jest w grze.
Mamy dwa shorty, dwa propozycje dwóch shortów. One dotyczą właśnie PKO BP i JSW. I tutaj to PKO BP, no tutaj jest proponowany short, ale w przedziale 29 do 30, a dzisiaj kurs
PKO. A, przepraszam cię, to PKO BP jest poniżej. Na krótką pozycję jest
na krótką pozycję, tak.
A widzisz, bo ty mnie pytałeś, czy kupiłbym PKO BP, czy wybrałbym w sądzie. Mówię, no nie wiem, za czym co tam słuchacze, tak, czytelnicy.
Którą propozycję byś wybrał w sądzie.
Którą propozycję byś wybrał, tak? I pytałeś, czy to, czy tamte. Ja mówię, no wiesz, to PKO BP trochę spadło, to bank, tak? To mam teraz zamieszanie wokół banków, no ale za pół roku minie zamieszanie wokół banków, czy za rok i to będzie fajna inwestycja, prawda? Ty się pytałeś na krótką pozycję.
Na krótką, na spadki, no trend jest silny teraz spadkowy, dlatego na spadki PKO BP i w tym momencie już jest poniżej naszej propozycji.
Aha, czyli jakbyśmy teraz wygrały PKO BP, to być może byśmy nie kupili, bo już zeszło to, co
spodziewaliśmy. Tak, tak, no nie chcemy brać z kolei też i na takich, no nie wiem, na dołkach nie chcemy brać, tak? W trendach spadkowych nie chcemy brać na dołkach. To wolimy poczekać na jakąś złotówko, półtora złotówkową korektę i wtedy może gdzieś tam się w cudzysłowie przyczaić na shorta. Więc mamy shorty PKO BP i JSW, a na wzrosty Kolian, Integer i Bioton.
No a propos PKO BP, no tam to widziałeś, no pewnie gdzie sam pisałeś te, no, o tym takim szokującym zestawieniu Bosia, który chyba dla wszystkich banków od...
Tak.
Od wszystkich, kilkunastu banków,
jeden
które
był
mamy,
tylko neutralnie.
A który, nie pamiętam, co tam się...
Handlowy
się ostał, a tak to same rekomendacje sprzedaj
i
redukuj.
Wyceny po minus 20-30% tak. To obecnie rynkowych PKO BP miało na 23 z kawałkiem, tak?
Tak, a przyczyny to tam po kolei, tak? Czyli frank, cudowne propozycje polityków, jak uzdrowić sytuację.
Tak. Wzrost franku. BFG. Wzrost składek tak. Na bankowy fundusz, tak?
Tak, tak, tak. No i gdzieś tam krążący w tych kuluarach ten podatek od branży bankowej, jak zwał, tak zwał, w jakiej formie on będzie, no ale on bardzo, bardzo mocno wisi nad branżą bankową. Także branża bankowa z takiej lokomotywy polskiej giełdy może się okazać, że będzie musiała zejść do drugiego szeregu. Przypomina mi się zawsze teraz takie stare powiedzenie Pawła Szczepanika, który zawsze na konferencji Wall Street czy profesjonalny inwestor powtarzał, nie ma hossy bez banków. No, to jak banki szybko się nie otrząsną, to możemy chwilę poczekać na jakąś najbliższą hossę. Ale to też jest tak, jak popatrzeć na przykład, czym stoi WIG20.
No bankami i energetyką.
Bankami i energetyką, dokładnie.
A, no i surowcami jeszcze trochę.
No, KGHM jeszcze jest, tak, jeszcze jest, o, PZU jest, chociaż PZU ostatnio przebranżawia się na bank, także to jest, ja też chciałbym mieć w WIG-u 20 BASF, Siemens, Volkswagen, no takie marki, tak, czyli firmy, które usługowe albo produkcyjne, które robią coś takiego, tak, no ale mamy jak mamy, póki żebyśmy mieli spółki typu LPP w WIG-u 20 i same takie, no to jeszcze troszeczkę musi wody upłynąć.
A ja jako w cudzysłowie można powiedzieć pracę domową polecam obejrzeć sobie raport finansowy ostatni Koliana.
Tak, polecasz? No, nie chcesz,
ciekawe
komentować?
Jest jedną, no nie będę, dlatego mówię jako praca domowa.
Aha, dobra. Okej, dziękuję bardzo. No cóż, to wszystko na dzisiaj. To miło było, Rafale, z tobą porozmawiać. To był podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Do usłyszenia z tym razem.
Do usłyszenia.